Rok 2005 to rok, kiedy odchodzi Jan Paweł II i pojawia się w jego miejsce Benedykt XVI. Angela Merkel zostaje pierwszą w historii kobietą zaprzysiężoną na stanowisko kanclerza Niemiec i będzie nią długo. Pierwsze wideo trafia do serwisu YouTube. Nosi tytuł Me at the Zoo. A co najważniejsze, to w tym roku słowacka fujara pasterska zostaje wpisana na listę arcydzieł ustnego niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Pozdrawiamy wszystkie fujary. No i port lotniczy w mongolskim Ulaanbaatar otrzymuje imię Chingis Khana. Elton John wychodzi w końcu za mąż, a 100 lat wcześniej Albert Einstein publikuje swoje zwariowane teorie rewolucjonizujące świat fizyki. Rok 2005 jest właśnie rokiem Einsteina. Udanie lądujemy na Tytanie, na największym księżycu Saturna. Huygens przez godzinę wysyła informacje i zdjęcia. Odkrywany jest nowy obiekt, Eris. Nowa planeta karłowata. Okazuje się być większa od Plutona, stąd niektórzy nazywają Eris 10. planetą. A u Plutona właśnie odkrywane są dwa nowe księżyce, Nix oraz Hydra. Wiktor Juszczenko zostaje prezydentem Ukrainy. Julia Tymoszenko zostaje po raz pierwszy premierem Ukrainy. Po tym jak obalono Saddama Husajna w Iraku, dochodzi do pierwszych wyborów parlamentarnych. Uchwalana jest również konstytucja tego kraju. Rozpoczyna się również proces Saddama Husajna, który jest oskarżany o zbrodnie przeciwko ludzkości. W Bukareszcie dochodzi do rzeczy niesłychanej. 66-letnia kobieta zostaje prawdopodobnie najstarszą matką w historii medycyny. Japońska sonda kosmiczna Hayabusa dokonuje historycznego czynu. Ląduje na planetoidzie, a następnie pobiera próbki. Naukowcy odkrywają, że oksytocyna wzmacnia u ludzi poczucie zaufania. Francuski chirurg dr Bernard de Vachel przeprowadza jako pierwszy na świecie udaną transplantację twarzy. Szczęśliwą wybranką doktora Bernarda jest pani Isabelle Dunier, która wcześniej została tragicznie pogryziona przez psa. W 2005 roku na świat przychodzą polskie piosenkarki Roxana Węgiel czy Anika Dąbrowska. Odchodzą z kolei raz na zawsze aktor teatralny i filmowy znany z roli Janosika Marek Perepeczko, politykarz i dziennikarz Jan Nowak-Jeziorański, polski tenisista stołowy Andrzej Grubba, polski fizyk, współtwórca pierwszej bomby atomowej, lider pacyfistycznego Pugwash, laureat pokojowej Nagrody Nobla Józef Rotblat. Odchodzi również najstarszy żołnierz Polski, najstarszy mieszkaniec Polski Franciszek Karwowski w wieku 109 lat i 184 dni. Inżynier, architekt, malarz, artysta fantastyczny Zdzisław Beksiński zostaje zamordowany w swoim mieszkaniu w Warszawie. A także odchodzi Jan Paweł II Wielki. Po tym, jak choroba Parkinsona pokonuje papieża, ten odchodzi 2 kwietnia o godzinie 21:37 po 9666 dniach swojego pontyfikatu. W pogrzebie uczestniczy 300 tysięcy wiernych, ponad 200 prezydentów i premierów z całego świata. W Polsce obowiązuje 6-dniowa żałoba narodowa. Jest to okres, gdzie nawet komercyjne stacje muzyczne prezentowały spokojną muzykę. Mało znany fakt, ale w stolicy Gruzji dochodzi do zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha. Podczas przemówienia na Placu Wolności w Tbilisi 27-letni zamachowiec rzuca na podium granat, który szczęśliwie nie eksploduje. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeka, że Rosja pod kierownictwem Władimira Putina pogwałciła w Czeczenii zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do życia, dopuszczając się tortur i zabójstw. Rosyjski magnat naftowy Michał Chodorkowski trafia na 9 lat do więzienia za defraudację i uchylanie się od płacenia podatków. Dziwnym trafem tak się składa, że również krytykował w kółko Władimira Putina. W Korei Północnej podają światu do wiadomości oficjalnie, że już dysponują bronią atomową i wycofują się z prowadzonych w Pekinie rokowań na temat swojego programu atomowego. Na Białorusi tłumiona jest dżinsowa rewolucja, która wybucha po tym, jak się okazało, że w wyniku sfałszowania wyborów prezydentem znowu został Aleksandr Łukaszenka. Rewolucja nie przynosi żadnych zmian. W Madrycie pod osłoną nocy usuwany jest ostatni pomnik byłego dyktatora Francisco Franco. W Riyadzie w saudyjskiej klinice dochodzi do operacji rozdzielenia polskich bliźniaczek syjamskich z Janikowa. Dochodzi do tragedii na Pacyfiku. Płynący z maksymalną prędkością okręt podwodny USS San Francisco zderza się z podwodną górą 350 mil na południe od wyspy Guam. Ginie jeden marynarz, a 137-osobowa załoga w głównej mierze odnosi obrażenia. Rusza także proces Michaela Jacksona, oskarżonego o molestowanie seksualne 13-letniego chłopca. Po kilku miesiącach zostaje uniewinniony. W wyniku awarii zasilania na indonezyjskiej wyspie Jawa 100 milionów osób zostaje pozbawionych energii elektrycznej. Z kolei huragan Katrina dewastuje w USA stany Louisiana, Mississippi oraz Alabama. Ginie ponad 1000 osób. Dochodzi do katastrofalnego w skutkach trzęsienia ziemi w Indiach, Pakistanie i Afganistanie, w którym to ginie ponad 30 tysięcy osób. Powstaje polski serwis internetowy wykop.pl. Kołobrzeg cieszy się z nadania praw miejskich 750 lat wcześniej. 15. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie kończy się zwycięzcem Polaka. Zwycięża Rafał Blechacz. Pierwszy raz zdarza się w historii polskiej telewizji, by serial doczekał się 1000 odcinka. Wypada na klon. Polska edycja Wikipedii przekracza próg 100 tysięcy haseł. Bunc i Śliwowica Łącka trafiają na listę produktów tradycyjnych. A w Emilcinie staje jedyny w naszej ojczyźnie pomnik poświęcony lądowaniu u nas UFO. Sieć Orange Polska wchodzi na rynek telefonii komórkowej. Powstaje także Nonsensopedia. Pojawia się na ekranach kin film Feliksa Falka Komornik. Na warszawskiej giełdzie debiutują akcje polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbywa się koncert grupy U2, a Jean-Michel Jarre odbywa swój koncert w Gdańsku. Na terenie Stoczni Gdańskiej z okazji 25-lecia wydarzeń sierpnia 80. Telewizja Polska uruchamia pierwszy kanał tematyczny TVP Kultura. Nadawanie rozpoczyna Antyradio. Polskie Linie Lotnicze LOT podejmuje w końcu męską decyzję i chcą zakupić nowe samoloty Boeing 787. W stolicy odsłaniany jest pomnik Charlesa de Gaulle. Rusza budowa autostrady A1 z Gdańska do Nowych Marsz. Papież Benedykt XVI mianuje arcybiskupa Stanisława Dziwisza metropolitą krakowskim. W naszym kraju rok rozpoczynamy od prawdziwej sensacji. Józef Olek jako kłamca lustracyjny wylatuje z posady marszałka Sejmu. Zastępuje go dotychczasowy minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Sejm powołuje komisję śledczą w sprawie prywatyzacji PZU. W południowej części Górnego Śląska dochodzi do wstrząsu sejsmicznego o sile 3,5 stopnia. Wstrząs jest wynikiem tąpnięcia w kopalni węgla kamiennego Rydutowy Anna. Odbywają się też uroczystości 60. rocznicy wyzwolenia przez Armię Czerwoną obozu w Oświęcimiu. A na uroczystościach są m.in. prezydenci Aleksander Kwaśniewski, Jacques Chirac, Horst Kohler, Moshe Katsav, Wiktor Juszczenko czy prezydent Rosji Władimir Putin. Ogłaszany jest także wyrok w tzw. aferze Starachowickiej. 2 lata wcześniej grupa przestępcza ze Starachowic dostała cynk, że policja planuje ich aresztowanie. Przestępcy się ulotnili. W skrócie wyglądało to tak. Radni z SLD w Starachowicach otrzymują cynk od posła SLD Andrzeja Jagiełłę. Jagiełło otrzymuje informację od posła SLD Henryka Długosza. Ten otrzymuje informację od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Zbigniewa Sobutki. Zbigniew Sobutka otrzymuje informację od generała policji Antoniego Kowalczyka. Posłowie z wiceministrem dostają od 1 do 3,5 roku więzienia. Generał policji Kowalczyk nie otrzymuje kary, bo służbowo przekazał właściwemu wiceministrowi informację, a upiekło się wiceministrowi Sobutce, bo ten zostaje ułaskawiony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i uchodzi mu wszystko na sucho. Tak się dziwnie składa, że prezydent Aleksander Kwaśniewski i wiceminister Sobutka to koledzy. Kolejną polityczną bombą jest publikacja listy Wildsteina, dziennikarza Bronisława Wildsteina. Lista zawiera nazwiska wziętych z Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie pojawiło się ponad 160 tysięcy nazwisk osób, którzy w jakiejś mierze współpracowali ze służbami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Generalnie w polityce zrobiło się gorąco, ale lista nie dokonuje ostatecznie żadnej rewolucji. Wildstein liczy na oczyszczenie sceny politycznej z agentów, a w wyborach parlamentarnych zwycięża Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając niemal 27% poparcia. Choć w pierwszej turze wyborów prezydenckich wygrywa Donald Tusk, ostatecznie zwycięża kandydat PiSu Lech Kaczyński. A na koniec, na premiera desygnowany jest Kazimierz Marcinkiewicz. Tego dnia, kiedy Sejm udziela wotum zaufania jego rządowi, Rosja wprowadza embargo na import polskich produktów mięsnych. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, kciuki w górę. Jak nie, to w dół. A jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was się zastanowi, co takiego robił w 2005. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.